Na marginesach. Podcast o książkach. Zaprasza Sylwia Góra.
Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Na marginesach, czyli rozmowy o książkach. Dzisiaj naszą gościnią jest Joanna Nojszewska, autorka książki Kobiety, które śpiewały Młynarskiego. Na co dzień zastępczyni redaktora naczelnego Twojego stylu. No i aż się prosi, żeby wspomnieć, że jako studentka zagrała w Teatrze Akademickim w spektaklu złożonym właśnie z piosenek Wojciecha Młynarskiego. Myślę zatem, że nie ma lepszej autorki, która mogłaby się przyjrzeć twórczości Wojciecha Młynarskiego oczami kobiet, co tutaj wydaje mi się bardzo ciekawe i mam nadzieję, że również zainteresuje Państwa, jeśli jeszcze tej książki nie czytaliście. No i zacznijmy, Jasiu, właśnie od tego. Może opowiesz nam coś więcej o tej studenckiej przygodzie i czy wtedy właśnie zaczęła się Twoja miłość do tekstów, do osoby Wojciecha Młynarskiego?
Dzień dobry. Bardzo dziękuję, że o tym wspomniałaś, bo faktycznie to nie jest sytuacja tego typu, że oto jestem sobie dziennikarką, chciałabym napisać jakąś książkę, o czym by tu napisać, no to o Wojciechu Młynarskim. Nie. To jest historia, która jest bardzo mocno zakorzeniona w moim CV, bo faktycznie na studiach trafiłam do Teatru Akademickiego, studiowałam lingwistykę stosowaną, więc studia związane z językiem, ale bardzo żmudne i takie trochę cierpiętnicze, powiedziałabym. Więc kiedy zobaczyłam na wydziale ogłoszenie o naborze do teatru, usłyszałam w głowie głos: idź, odważ się. Chociaż wcale nie byłam jakąś taką odważną aktorzycą wtedy zupełnie. No i tam trafiłam do składu, który przygotowywał piosenki Wojciecha Młynarskiego. Spektakl się nazywał Układanka i nas tam było dużo, dużo, coraz mniej, aż w końcu w składzie zostało dwójka starych wyjadaczy, którzy już grali w tym spektaklu. Jeden bardzo dobrze śpiewający kolega i my, dwójka nowicjuszy, ja i Artur, który po jednym ze spektakli premierowych wpadł za kulisy, porwał mnie w ramiona i powiedział: pomyliłem się, ale nikt nie zauważył. No i tak w tych ramionach już od tych lat 90. sobie trwamy, więc mogę powiedzieć, że Wojciech Młynarski jest również bardzo ważną postacią w moim życiu, ponieważ jego piosenki patronują, można powiedzieć, mojemu życiu uczuciowemu.
A piosenki są w dużej mierze też właśnie o uczuciach. Ale chciałam cię zapytać najpierw, zanim przejdziemy do konkretów dotyczących twojej książki, trochę o to, że jesteś miłośniczką, jesteś fanką Wojciecha Młynarskiego. Zastanawia mnie, czy to był plus, czy raczej trochę minus, jeśli chodzi o pisanie książki, bo kiedy mamy legendę, do której mamy stosunek emocjonalny, to z tyłu głowy jest też trochę obawa o obiektywizm książki, o to, czy trochę nie napiszemy hagiografii być może. Miałaś takie obawy, zastanawiałaś się nad tym, czy myślałaś raczej w drugą stronę, że właśnie te emocje, to, że ta postać jest dla ciebie ważna, jest dobrym pomysłem, żeby o niej napisać.
Tak, absolutnie. To w ogóle nie była w założeniu biografia, ani też biografia hagiograficzna, jak powiedziałaś. To była, ta książka, o widzisz, od razu mi piosenka przychodzi do głowy, pierwsze słowo. Ta książka wzięła się z zachwytu nad piosenką, nad polszczyzną, nad geniuszem, nad talentem Wojciecha Młynarskiego, nad tym, jak słowa w języku polskim spajają się pięknie z muzyką, jak ta muzyka nas niesie i jak nam pomaga żyć. I ja się tego nie wstydzę, że książka zrodziła się z zachwytu, bo uważam, że w życiu warto się zachwycać. Nie mam też takich obaw, że ona wypadnie hagiograficznie, bo po prostu jest autentyczna. Ja autentycznie bardzo lubię te piosenki. Naprawdę one mi sprawiają taką, myślałam o tym niedawno, taką organiczną przyjemność. Mnie od razu tak się więcej chce. Nawet czasami sobie puszczam te piosenki w domu, kiedy tam muszę, nie wiem, wykonać jakąś pracę typu sprzątanie w półkach, bo dodają energii autentycznie, jak kawa. I tak jak mówię, ten zachwyt był moim przewodnikiem w tej książce.
Tak jak powiedziałaś, nie jest to klasyczna biografia, bo tak naprawdę trochę tych książek o Młynarskim już mieliśmy. Nie bałaś się też właśnie pod tym kątem, czy ja jeszcze mogę opowiedzieć coś innego, coś nowego. My oczywiście dojdziemy do tego, co tam jest, ale czy takie myśli trochę ci też towarzyszyły? Pytam też jakby z perspektywy tego, że sama piszę i bardzo często zadaję sobie takie pytania, czy warto, czy może jak ktoś jest zbyt znany, czy to nie jest duże ryzyko, że może te czytelniczki, może ci czytelnicy będą trochę rozczarowani, że nie dowiedzą się czegoś, czego już nie wiedzieli wcześniej.
Mhm. Dziękuję ci za to pytanie, ono jest bardzo cenne. Natomiast mogę z całą śmiałością i pewnością odpowiedzieć, że nie, ponieważ bardzo mocno oświetlony jest fragment młynarskiej sceny, że tak to nazwę w przenośni, dotyczący samego pana Wojciecha, dotyczący jego opowieści, jego recitali. On sam bardzo dużo mówił podczas recitali o sobie. Jest książka dookoła Wojtek, są też inne książki, które wyszły na jego temat. Ale moim zdaniem niedoświetlony był fragment, ten fragment młynarskiej sceny, w którym stoją kobiety. I dlatego też zdecydowałam się na tę książkę, między innymi dlatego, bo tych niteczek było kilka, one się potem ładnie uplotły w taki warkoczyk, powiedziałabym. Ale myślę, że ten fragment domagał się oświetlenia, ta herstoria piosenek młynarskiego domagała się oświetlenia. On znakomicie potrafił wyczuwać drgnienia kobiecej duszy i myślę, że trzeba było to zebrać w jedną całość, w jedno takie pudełeczko, które mam nadzieję, że udało mi się ładnie przewiązać kokardką.
No właśnie, kobiety w życiu Młynarskiego. Już we wstępie piszesz o tym, że on przez te kobiety był otoczony rzeczywiście od najmłodszych lat i że to był taki, jak sam mówił, babski dom. Rola babci przede wszystkim, Cecylii, ale też mamy, cioci, siostry, no miała znaczenie na to, jakim artystą był, to pytanie do ciebie, ale na pewno też jakim człowiekiem, jakim mężczyzną się stał. Czy troszeczkę więcej o tym możesz dla tych, którzy jeszcze nie czytali twojej książki, powiedzieć, bo może nie wszyscy znają dobrze te jego opowieści rodzinne, choć ty też nam je przybliżyłaś, choć to było chyba z dekadę temu w takim dużym wywiadzie, który udało ci się przed śmiercią jeszcze Wojciecha Młynarskiego przeprowadzić.
Tak, faktycznie. Ja stawiam taką tezę w tej książce, że nie byłoby tak wrażliwego na kobiece emocje Wojciecha Młynarskiego, tekściarza, czy też poety. Tutaj robię nawias, on wolał mówić o sobie tekściarz, ale uznajemy go również oczywiście za poetę. Nie byłoby tak wrażliwego poety, gdyby właśnie nie ten dom, pełen takich, ja to sobie nazwałam, kobiecych furkotów, pełen tych emocji osób, które właśnie przed chwilką wspomniałaś. Babcia charyzmatyczna, mama bardzo dzielna, ciocie, siostry, kuzynki, siostra rodzona i później też w domu, który sam, w rodzinie, którą sam założył, tak pięknie powiedziała mi Agata Młynarska jeszcze o dzieciństwie komorowskim właśnie pana Wojciecha, że dom był pełen silnych kobiet, a Wojcio wśród nich brylował. I to wydaje mi się też istotne w historii twórczej pana Wojciecha. Ja miałam to szczęście, że Agata pokazała mi różne archiwalia i tam między innymi były właśnie przepiękne wierszyki skreślone jego dziecięcą ręką dla mamy z okazji jej święta. Przeróżne. To był w ogóle dom, w którym była kultura pisania wierszyków. Bardzo mi się to podoba. Uważam, że to warto w dzisiejszych czasach też propagować. I później też ten dom, który stworzył z żoną, która też, jak podkreślała Agata Młynarska, mówiąc o swojej mamie, pani Adriannie Godlewskiej-Młynarskiej, że była jego muzą, była jego pierwszą czytelniczką i muzą. I ten dom, który stworzył na wiele, wiele lat, też na początku składał się z żony i córek. Syn urodził się później, więc znowu ten kobiecy świat. I kiedy rozmawiałam o tym z panią Adrianną właśnie, ona też tak pięknie to podsumowała, że widocznie miał taki los, taki przydział, powiedziała, że kobiety go otaczały i w pewnym sensie chroniły.
Czy jakieś jeszcze kobiety, no rozmawiałeś z Agatą Młynarską oczywiście, więc mamy córki, ale czy podczas tego wywiadu, który no już dość dawno temu przeprowadziłeś, ale myślę, że on był jednym z takich naprawdę jak na gazetowe wywiady duży, bo zajmował kilkanaście stron, jeśli dobrze pamiętam, wymieniał jeszcze takie kobiety, które były dla niego ważne, a trochę może nieoczywiste.
Tutaj musimy chyba podkreślić, że to były dwa wywiady. Jeden wywiad z panem Wojciechem około dekady temu, kiedy ja rozmawiałam z nim. To zabawne, bo jak zaczęłam pisać tę książkę, to pomyślałam, że ten wywiad to był takim troszeczkę preludium, ponieważ ja wtedy jeszcze nie mając w planach książki, pytałam pana Wojciecha właśnie o kobiety w jego życiu, które miały na niego wpływ i też o kobiety z jego piosenek. A drugi wywiad, o którym też tutaj wspominasz, to jest już rozmowa, która się odbyła z Agatą już po śmierci pana Wojciecha jakiś czas i właśnie on był takim ogromnym wywiadem z ogromną ilością archiwaliów, zdjęć, listów. I to te dwa wywiady, te dwie rozmowy, no na pewno też są bardzo dla mnie istotne. Pan Wojciech też opowiadał na przykład, że wpływ miała na niego Kalina Jędrusik z całą swoją kolorową, barwną, nieprzewidywalną osobowością, ale również pani Leszczyńska, z którą skomponował piosenkę Po co babcie denerwować, pani, która zajmowała się muzyką. Także ciotka, która go uwrażliwiła na muzykę. W innych wywiadach wspominał też o pani profesor z liceum. Także myślę, że też na początku, w tym młodzieńczym okresie, dużo było kobiet, które miały na niego wpływ, a myślę, że później też to, że pisał dla tak wielu artystek, z pewnością one go musiały fascynować swoim talentem, swoimi możliwościami interpretacji. Alicja Majewska, Ewa Bem, wiele, wiele innych pań wokalistek, ale również aktorek. Też bardzo cenił sobie przyjaźń z Ewą Wiśniewską, która też jest jedną z bohaterek książki, czy z Joanną Szczepkowską. Także myślę, że tutaj można mówić o różnych rodzajach fascynacji takiej twórczej, aktorskiej, wokalnej, ale też i o przyjaźniach. Duży temat.
To chciałabym teraz, żebyśmy uściśliły dwie rzeczy, które powiedziałaś. Pierwsza, że sam Młynarski w swoich tekstach wprowadził niezapomniane wręcz postaci kobiece. No i oczywiście tą, czego się nie spodziewał i chyba najbardziej znana piosenka, w której występuje oczywiście pani Krysia z Turnusu III. Jest to postać niezapomniana zupełnie, ale jest też pani Hela, kuzynka Urszula, Mariola. Co takiego było w tych kobietach, czy co takiego było w tej opowieści Młynarskiego, że my dziś, nawet te młodsze pokolenia ostatnio poznają z różnych perspektyw właśnie choćby panią Krysię z Turnusu III. Co takiego jest w tych tekstach, co takiego jest w tych kobietach, że one wciąż żyją, choć niektóre mają już kilka dekad, można powiedzieć.
Tak. No, pamiętajmy, że piosenka Z kim tak ci będzie źle jak ze mną, którą wykonała Kalina Jędrusik w Opolu, to było 60 lat temu. Także to już są naprawdę, to już idzie w historię bardzo poważną, sążnistą. I cóż, panna Krysia, tutaj mam taką osobistą przyjemność, bo pan Wojciech powiedział mi, że ta piosenka wcale nie powstała ani w Karkonoszach, ani w ogóle w żadnych góralskich lasach, tylko on pierwsze takie słówka do tej piosenki uchwycił w Giżycku. A ponieważ ja się tam urodziłam i mam tam rodzinę, nie mieszkałam tam później, ale tak los sprawił, że właśnie na świat wychynęłam właśnie w Giżycku, więc bardzo mi to pasuje, że pan Wojciech o Giżycku wspomina. Myślę, że dotyczy to panny Krysi, ale też wielu innych postaci, że on umiał w kilku zwrotkach odmalować cały świat, bo my, słuchając tej piosenki, widzimy tę pannę Krysię, która tam posuwistym krokiem po parkiecie się jakby przemieszcza i budzi tęskne męskie spojrzenia. I ten basista do niej wzdycha i rozumiemy tego basistę, że on tak by bardzo chciał, ale niestety tam inni panowie się kręcą. I to jest w sposób bardzo dynamiczny, odmalowane słowem. I pamiętajmy też o drugiej rzeczy, że pan Wojciech zawsze zapraszał do współpracy bardzo dobrych kompozytorów, więc ta muzyka też nas niesie. Podobnie z Mariolą, w której temacie nie ma jasności. Tam jest zabawna historia, ponieważ znowu związana z kobietami, ponieważ pan Wojciech opowiadał mi, że usłyszał tekściki, które tam występują w tej piosence. To są takie, powiedzmy, niezbyt przyjazne sformułowania. Mariola się zwraca do swojego adoratora: te aparacie, kasztanie, modelu, wyklepuj z chaty i tak dalej, więc to jest taki język bardzo potoczny. Ale on usłyszał różne słóweczka, które weszły do tej piosenki na imprezie, którą w domu urządziły jego córki. I tam właśnie przyszedł, coś tam zaczął komentować na temat tej imprezy i któraś z córek powiedziała: tato, nie rób nam wioski, więc on też to do piosenki od razu. A któraś z dziewcząt, które były na tej imprezie, powiedziała: o, pan takie fajne klimaty zapodaje. I on też, zapodawać klimaty, więc to też potwierdza, jak on był wrażliwy na łapanie tych słów z ulicy. Zresztą to jest najlepsza definicja, jeżeli ktoś mnie pyta, a już pytano mi kilka razy o ten klucz twórczości Wojciecha Młynarskiego. On łapał słówka z ulicy, z imprezy, z baru mlecznego, z tramwaju, takie potoczne, takie, które słyszymy na co dzień, i łączył je umiejętnie z bardzo głęboką myślą, z liryką wzruszającą, chwytającą za serce, nierzadko też z łaciną. No któż dzisiaj łacinę do piosenek wtrąca? Więc on umiał łączyć takie potoczne, popularne, zebrane z ulicy, z wysokim, z pięknym, wzruszającym.
Chwaliła go za to, jeśli dobrze pamiętam, też Agnieszka Osiecka, że właśnie to jest ta jego umiejętność tych młodzieżowych słów, żargonu warszawskiego.
Tak.
I no właśnie, Agnieszka Osiecka i Wojciech Młynarski. Myślę, że gdybyśmy dzisiaj mieli wymieniać no takie teksty najważniejsze, popularne, a nie tylko dla naszej kultury, to właśnie byłyby te dwie osoby.
Tak, tak.
Jakbyś miała porównać Osiecka, Młynarski, tobie bliższy, rozumiem, jest Wojciech Młynarski, jego
tutaj
teksty.
Temat niebezpieczny. Tak, tak, bo ja też oczywiście bardzo podziwiam to, co pisała Agnieszka Osiecka. W książce, w jednej z anegdot, którą przytacza jedna z bohaterek, właśnie jest mowa o trzech wieszczach naszej piosenki, czyli Wojciech Młynarski, Agnieszka Osiecka i Jonasz Kofta. Zresztą tutaj zrobię nawias, jest taki piękny koncert z Opola z roku 77. Nas troje. Bardzo wszystkim polecam, tam występuje cała plejada naszych gwiazd, Maryla Rodowicz, Wiesław Gołas, no mnóstwo osób. Ten koncert jest tak świetnie poprowadzony przez Wojciecha Młynarskiego. Taką ma energię współczesną, mimo że ma prawie 50 lat. I tam właśnie Agnieszka, Jonasz i Wojciech, tak tutaj po imieniu ich nazwę, tak jakbym była na tej scenie, oni właśnie przedstawiają swoje piosenki, więc to faktycznie ta trójka. Tutaj, jeżeli chodzi o Wojciecha Młynarskiego, bardzo lubię sformułowanie Katarzyny Żak, która też jest jedną z bohaterek książki. I Kasia powiedziała, że ona jest z twardej liryki młynarza, czyli ta liryka młynarza jest taka troszeczkę, powiedziałabym, taka bardziej męska, bardziej twarda. O tym też mówi pani Stanisława Cylińska w książce. Jest coś takiego, ja bym powiedziała, że tam jest coś bardziej matematycznego u Wojciecha Młynarskiego w tych tekstach. Ja stanowczo wolę, chociaż tak jak mówię, też bardzo cenię tę taką nieokiełznaną, troszeczkę rozbuchaną, taką troszeczkę nieuczesaną lirykę Agnieszki Osieckiej.
Wspominasz tutaj już pierwsze nazwiska, które pojawiają się w tej książce, więc może to ten moment, żebyśmy trochę o tym powiedziały, że do książki udało ci się, czy raczej dokonałaś wyboru, rozmowy z 12 kobietami. Zainspirowało cię 12 godzin z życia kobiety. To może teraz trochę o tym, jaki był klucz wyboru, bo nie do końca taki oczywisty, powiedziałabym.
To prawda. Oczywiście teraz po zamknięciu książki myślę sobie, że tych pań mogłoby być i 24, i 36, i wszelkie wielokrotności 12, albo nie wiem, 15, albo pewnie i 100, jakby się uzbierało, bo dużo kobiet śpiewa piosenki Wojciecha Młynarskiego. Ja sobie założyłam taki plan, że oczywiście zaprosiłam w pierwszym rzucie, na nic się nie oglądając, na przykład panią Alicję Majewską, bo dla mnie to jest ikoniczna wykonawczyni, zresztą wspaniała osoba. Jestem, to mogę mówić publicznie, jestem absolutnie w jej fanklubie. Cudowna, wspaniała, mam nadzieję, że to jej nie obraża. Iskiereczka, Nasze dobro narodowe, która też bardzo pomogła mi przy tej książce, która przejrzała swoje archiwa, powyciągała jakieś właśnie też takie listy oficjalne, gdzie Wojciech Młynarski zapraszał ją w trasę koncertową na swój jubileusz w latach 80. Bardzo, bardzo, bardzo. Tutaj jakby jestem wdzięczna pani Alicji za te wszystkie miłe gesty. Natomiast starałam się, żeby to było tak jak kamień szlachetny, jak diament oszlifowany z różnych stron, ma te takie tak zwane facety. Starałam się, żebyśmy spojrzeli z różnych stron na Wojciecha Młynarskiego, więc są tam panie, które śpiewały jego piosenki, nawet bardzo dużo, właśnie tak jak Alicja Majewska, bardzo znane piosenki, tak jak Ewa Bem. Katarzyna Żak, która ma swoją wspaniałą przygodę, bo wygrała 3 dekady temu nagrodę w konkursie piosenki aktorskiej. Nagrodą główną był Maluch. Kasia go nie wygrała. Wygrała nagrodę inną, która dzisiaj jest no nieporównywalna z Maluchem. To była Roczna opieka Wojciecha Młynarskiego i nagranie z nim płyty. I to w ogóle, tak jak ona właśnie mówi, ustawiło jej wysoko poprzeczkę na całe jej później życie artystyczne. Czyli wokalistki lub aktorki śpiewające, ale też zależało mi na obecności pani Ewy Wiśniewskiej, która być może mniej śpiewała jego piosenki. Co ciekawe bardzo, odmówiła w latach 60. zaśpiewania Z kim tak ci będzie źle jak ze mną, które potem wykonała Kalina Jędrusik. To cała też historia opisana w książce. Ale pani Ewa się przyjaźniła z Wojciechem Młynarskim od czasu, jak była 17-latką i on poczęstował ją pewnym tajemniczym papierosem, ale to też do książki odsyłam. To są czasy hybryd, to są czasy właśnie tych słodkie lata 60., takie trochę szalone, też buchające bardzo mocno u nas kulturą, rozkwit kultury. Zależało mi na tym, żeby znalazła się też pani Stanisława Celińska, która w młodszych latach może nie śpiewała tych piosenek, ale za wiele, ale już w ostatnich latach życia pana Wojciecha poprosiła go o piosenkę. Bardzo wzruszająca, taka o relacji człowieka z Bogiem, nieoczywista, poruszająca. I też mi zależało na tym, żeby taka osoba się znalazła. Czyli taki wielopłaszczyznowy portret. I wydaje mi się, że dwunastka jest dobrą cyfrą, bo ja tu lingwistyka stosowana wbrew pozorom ma wiele wspólnego z matematyką. Ja trochę mam taki umysł matematyczny, więc chciałam, żeby to była cyfra nie jakaś taka nieuczesana, nie wiadomo skąd wzięta z sufitu, tylko żeby nawiązywała w jakiś sposób do twórczości mistrza. No więc te 12 godzin z życia kobiety, 12 pań. Myślę, że 12 jest w ogóle taką złotą cyfrą, która, mam nadzieję, nie znudzi czytelnika. Pozwoli zapamiętać tę historię w miarę przyporządkowując je do każdej z pań. I że nie jest to tego rodzaju sytuacja, że czytamy 100 różnych opowieści i w końcu już nie wiemy, kto co mówił. A na przykład, nie wiem, 5 to na pewno byłoby za mało, żeby pokazać jego portret.
Ja naszym słuchaczkom i słuchaczom mogę zagwarantować, że na pewno się nie znudzą. Ale ta książka, oprócz tych konkretnych bohaterek, kobiet, z którymi rozmawiasz, jest też taką świetną opowieścią na latach głównie 60, tak. Koncentrującą się głównie na latach 60, 70 i 80, kiedy mamy oczywiście słynne Opole, ale też coś takiego jak giełda piosenki. No, myślę, że o Opolu to sporo wiemy w takiej ogólnie świadomości społecznej, natomiast czym były ów giełdy piosenki i dlaczego były tak ważne?
No właśnie, taki wynalazek tamtych czasów. One się odbywały tutaj niedaleko Placu Trzech Krzyży w kawiarni u Ewy. Ewa, różnie źródła podają. I były taką trampoliną do Opola właśnie. Tam się mogli zaprezentować twórcy tekstów, twórcy muzyki, wykonawcy. Wspaniałe, z tego co wspominają moje rozmówczynie, takie trochę miejsce nieskrępowane jakoś specjalnie cenzurą, za to pełne takiej atmosfery twórczej. Pokazywały się tam talenty. I też pan Wojciech o tym wspomina. Oczywiście mnie się bardzo w konwencji tutaj tej książki spodobało to, że jego debiuty właśnie były u Ewy, czy że ta Ewa znowu tutaj się pojawia. I w ogóle tak tropiłam, złapałam się na tym po paru miesiącach pracy nad książką, że taka antenka mi się wytworzyła, że jak Młynarski i coś związanego z kobietami. I właśnie to, że na przykład jego piosenki wykonywała kobieta w kabarecie, że wykonywała właśnie Kalina Jędrusik jako pierwsza na tym dużym festiwalu polskim, że gdzieś tam przez kobietę to szło, to bardzo mi się to podobało w konwencji tej książki.
Ja rozumiem, że Młynarski również wypłynął dzięki giełdom piosenki trochę.
Tak, można pewnie powiedzieć, że to wpłynęło na wypłynięcie. że to na pewno pomogło. Pamiętajmy też, że on już wcześniej pisał w hybrydach. Pisał nawet, napisał cały program kabaretowy, nie tylko teksty piosenek, ale cały program, jeden, drugi i że już jako student polonistyki bardzo prężnie w tych hybrydach działał twórczo. Więc myślę, że to był cały taki splot, który go niósł przez te różne etapy, na ile to była kwestia szczęśliwych przypadków, teraz już trudno to oczywiście po latach określić, ale myślę, że takim najważniejszym stemplem jednak, o którym on sam mi mówił, to był ten drugi festiwal opolski, nawet nie pierwszy, gdzie również wykonywała jego piosenkę artystka, ale on po tym drugim, tam gdzie właśnie Kalina Jędrusik, on tak poczuł, że teraz to już wchodzi, to są teraz moje słowa, on tak tego nie ujął, ale wchodzi do innej ligi pisarstwa. No a potem jeszcze jak zaczął się kabaret Dudek, gdzie on sam był zachwycony, że tam go zaproszono, zaprosił go właśnie pan Dziewoński, że po prostu ojej, no to już w ogóle Wojciech Młynarski mówił już jak Alicja do krainy, w Krainie Czarów się tam poczułem.
Że jak tak opowiadasz i właśnie w tych fragmentach, o których wspomniałam, czyli kiedy trochę zaglądasz do archiwów, kiedy trochę opowiadają ci bohaterki tej książki, jak to było właśnie te kilka dekad temu, to mam takie poczucie, że ty trochę tęsknisz za tymi czasami, choć nie do końca we wszystkich żyłaś przecież. Że to jest jakiś rodzaj sentymentu, jakiś rodzaj może melancholii towarzyszy tej twojej opowieści, że może trochę nawet żałujesz, że nie było cię wtedy tam i nie miałaś okazji tego widzieć na swoje własne oczy. Czy to jest w ogóle dobra intuicja?
Tak, jesteś tutaj dobrą obserwatorką. Tak. Ja bardzo tęsknię za tamtymi czasami. No, ja się urodziłam w latach 70., żeby już to już padło tutaj. Więc nawet miałam wczoraj urodziny, więc tak trochę na fali urodzin jeszcze tutaj dzisiaj przyszłam. I lata 60. to jest coś, co znam oczywiście z opowieści mojej mamy. Też bardzo takich pięknych z opowieści z czasów jej studiów w Poznaniu i w ogóle. Więc, ale też mi się one dobrze kojarzą, jeżeli chodzi o film, o muzykę. W ogóle, kiedy pracowałam nad tą książką, z chęcią do tych czasów wracałam, obejrzałam bardzo naprawdę dużo materiałów na wideo. Teraz na szczęście bardzo wiele rzeczy jest na YouTubie, czy też no w ogóle gdziekolwiek indziej w internecie. I ja, to mój brat ma takie powiedzonko, bo on jest wielbicielem prozy Pilcha i tam z Pilcha kiedyś mi sprzedał w cudzysłowie taki cytat, że to było w czasach, kiedy wszyscy jeszcze żyli. I bardzo mi się ten cytat podoba, bo faktycznie te czasy, te lata 70., 80. czy 60. to były czasy, kiedy żyli nasi przodkowie, tak? Kiedy żyli nasi dziadkowie. I ten świat, wiadomo, to dla mnie to jest świat dzieciństwa albo predzieciństwa i on, wiadomo, że w mojej głowie zawsze jest taki, no to tak jak są te dawne zdjęcia na kliszach Orwo, wszystko jest takie trochę żółciutkie, takie trochę skąpane w takim innym filtrze, takie łagodne, przyjazne i ja mam takie wrażenie, aczkolwiek ono być może jest mylne, że wtedy świat był taki przyzwoitszy, bardziej przewidywalny, mniej brutalny, chociaż na pewno to się wiąże z tym, że no to jest dzieciństwo lub tak jak mówię, okres wcześniejszy. Ale z ogromną przyjemnością do tego wracam, ja też w ogóle tam zbieram jakieś porcelany z tych lat, zbieram płyty. Wczoraj, przepraszam, taka osobista tutaj taki wtręt, ale wczoraj w ramach przyjemności urodzinowych sprawiłam sobie wizytę w antykwariacie i nakupowałam pełno książek właśnie z lat 70., 80., 60. Więc no lubię, tak, tutaj dobrze trafiłaś, lubię, więc ta książka to była też dla mnie taka przyjemność takiego posiedzenia w wygodnej kanapie dawnych czasów.
I teraz będzie takie pytanie z serii nielubianych przez autory, ale chyba muszę, bo już ta Kalina Jędrusik padła tu kilkukrotnie. Magda Umer, Edyta Geppert, a nawet Maryla Rodowicz. To kobiety, które śpiewały teksty Młynarskiego. I teraz to niewygodne pytanie, bo będę oczekiwała, że spróbujesz mi tu teraz przynajmniej na nie odpowiedzieć choćby odrobinkę. To znaczy, czy wydaje ci się, że gdyby nie teksty Młynarskiego, to dziś nie znałybyśmy tych właśnie artystek, no jakby w takiej skali, nie kojarzylibyśmy ich dokładnie tak, jak dziś kojarzymy, jako naprawdę gwiazdy estrady, jako osoby, które nie tylko miały głos, ale coś śpiewały o czymś. Jakby ta nieodłączność głosu i tekstu dla tych kobiet, czy gdyby nie Młynarski, czy gdyby nie te teksty, to mogłybyśmy dziś mówić tak samo o tych nazwiskach, chociażby o tych nazwiskach, które wymieniłam.
Nie wiem, czy akurat o tych, które wymieniłaś, ale panie, niektóre bohaterki moich książki wprost stwierdzają, Alicja Majewska mówi o tym bardzo wyraźnie, że no to jest jeden z autorów jej sukcesu, że nie ma tutaj wątpienia. Drugim oczywiście jest pan Włodzimierz Korcz, też nasze dobro narodowe, też jestem w fanklubie, bo znakomity kompozytor i wspaniały człowiek. I oni dwaj stworzyli pani Alicji materiały do śpiewania. No i teraz oczywiście to jest historia alternatywna, gdybologia tak zwana, tak? No nie wiem, gdyby pani Alicja Majewska śpiewała piosenki innego kompozytora, innego twórcy, czy tak by się potoczyła jej kariera, czy inaczej, czy lepiej, czy gorzej, nikt tego z nas nie wie. No, na pewno ważną rzeczą jest to, że te panie, z którymi rozmawiałam, one odczuwają wielką wdzięczność i to wydaje mi się jest istotne. Danuta Błażejczyk, fantastyczna osoba, to kolejna taka przepiękna znajomość, która po tej książce trwa, która zaśpiewała piosenkę Taki cud i miód. I to też jest Opole, lata 80. Też Włodzimierz Korcz i Wojciech Młynarski. Kiedy niedawno był wieczór autorski, bardzo zresztą, wspaniały, lubię wracać myślami do tego wieczoru w Ateneum, bo tak sobie wymarzyłam, żeby to było w Ateneum, to było kilka tygodni temu. Ateneum było bardzo bliskie Wojciechowi Młynarskiemu, on tam spędził dużo czasu przygotowując spektakle. Nawet mówił, że to jest jego panteon, teatr z ulicy Jaracza, w jednej z piosenek takich słów używa. I marzyło mi się, żeby tam zaśpiewała Kasia Żak i żeby poprowadził to Artur Andrus i wszystkie te marzenia się spełniły, czyli Ateneum, Andrus, Żak. A Arzet. I tam też pani Danusia Błażejczyk, udzielając wywiadu, gdyż była też jedna ze stacji telewizyjnych, powiedziała wprost, i to jest udokumentowane, jest w sieci, że bez Wojciecha Młynarskiego nie byłoby Danuty Błażejczyk, takiej jaka jest, tak? I całej jej późniejszej wspaniałej kariery. Więc wiele z tych pań, mówiąc albo o swojej karierze, albo o jakichś ważnych momentach w życiu, tak jak Joanna Szczepkowska mówi, że dzięki Wojciechowi Młynarskiemu odważyła się pisać i wystawiać swoje spektakle, takie z własnej głowy, z własnej wyobraźni. To jest, wydaje mi się, najważniejsze, że te panie umieją wyrazić wdzięczność. To tak odpowiadając na twoje pytanie, trochę z boku, ale myślę, że uczciwie.
Myślę, że tak, bo mogłaś w ogóle gdzieś uciec od tematu obok, więc w tym kontekście też, jak wspomniałaś o tym sentymencie pewnym, przyznawaniu, że pamiętamy pewne te rzeczy, które usłyszeliśmy po raz pierwszy przez to, w jakim momencie życia byliśmy, to mamy jako, wydaje mi się, społeczeństwo taką... Często tak się zdarza, że mówimy, och, kiedyś to było lepiej. No ale trochę mnie interesuje, jak ty to dziś widzisz pod kątem muzycznym. Bo jednak no, mówi się od dawna, że te dzisiejsze teksty nie mają już takiej głębi, bo nie mamy tekściarzy dobrych dziś, że muzycy... Piosenkarki czasami sami sobie te teksty piszą, że one są trochę o niczym. No nie jestem ekspertką, jeśli chodzi o rynek muzyczny, to że nie chcę tak ostro tego oceniać, natomiast bardzo często spotykam się z takimi krytycznymi uwagami. I kiedyś to było, bo była Osiecka właśnie, bo był Młynarski. Czy ty myślisz, że da się powtórzyć fenomen Wojciecha Młynarskiego? Czy dzisiaj nam rośnie jakiś nowy Młynarski, albo ktoś, kto chociażby z niego w jakiś sposób czerpał, czy z jego poczucia humoru, czy ogólnie z tradycji tego sposobu myślenia o tekście, w jaki sposób myślał Wojciech Młynarski właśnie?
Trudna sprawa. A propos tego, co powiedziałaś na początku, że kiedyś to było, to ja staram się być daleka od takiego myślenia, a kiedyś to było, a teraz to wszystko spsiało, jak to mówi jeden mój znajomy, bo już w starożytnej Grecji narzekano na młodzież i podatki, znane powiedzenie, więc zawsze gdzieś tam tym osobom starszym się wydaje, że to, co teraz ci młodzi robią, to tam w ogóle popelina, tak? Ale z drugiej strony, pracując nad książką, niejednokrotnie spotkałam się z taką opinią, że, no, że tam piszą sobie różni młodzi ludzie tam jakieś swoje teksty, niedużo przeczytali wcześniej, niedużo wiedzą, no generują coś i oczywiście nikt nie może tego prawa odmówić. Ja jestem bardzo za twórczością artystyczną, niech każdy powie, co mu w duszy gra, no tylko to też... Trzeba się liczyć z tym, że to nie przetrwa, tak jak ciągle trwają teksty Wojciecha Młynarskiego, bo on podchodził do tego zawodowo, rzemieślniczo, miał solidne wykształcenie. Pamiętajmy też, że miał wyczucie frazy muzycznej, on też muzycznie dobrze się czuł w swoich tekstach. I to była jego praca, to było jego główne powołanie. Nie zajmował się 6 innymi rzeczami, tylko pisał. No i teraz na pewno w młodym pokoleniu na pewno są osoby twórcze, zdolne, inteligentne, nie odmawiam im tego, aczkolwiek tak jak teraz pytasz, to nikt mi do głowy nie przychodzi. Taki z młodych bardzo osób, tak? Bo gdzieś tam na przykład, no ja oczywiście, ale to już osoba w moim wieku, Artur Andrus, tak? Ja sobie cenię jego pisanie i jego płyty, bardzo lubię, jego poczucie humoru. I dlatego też się właśnie bardzo cieszyłam, że mógł poprowadzić nasze spotkanie. I też tam o nim wspominam w książce, bo pewne nawiązania robię między bohaterkami piosenek Młynarskiego, a bohaterem piosenki Andrusa. Ale wydaje mi się, że mamy teraz inne czasy i tak jak mówię, no nie bronię nikomu i nie deprecjonuję. Zastanawiam się na przykład, czy to dobrze, że teraz młodzi autorzy tekstów czasami idą na łatwiznę i jak nie mają specjalnie rymu, to stosują tak zwaną transakcentację, czyli po prostu ten akcent się przesuwa na tę sylabę, gdzie normalnie w języku polskim akcent nie przypada, tak? I wychodzą nam takie jakieś przeciągane frazy. Ale z drugiej strony, no może to też jest jakiś znak czasów. Nie mam takiego sentymentu, że o, tutaj właśnie, o, nikt teraz nie umie pisać. Nie. Ale też prawda jest taka, że specjalnie mnie to nie pociąga.
I tak na koniec chciałabym, żebyś coś zaproponowała nam wszystkim. Marzec to nie tylko Dzień Kobiet, ale ja zawsze powtarzam, że to jest cały miesiąc kobiet, a w zasadzie to jeszcze możemy to rozciągać oczywiście. Natomiast co byś naszym słuchaczkom, słuchaczom poleciła wysłuchać? Jakie wykonania, czyje tekstów Młynarskiego? No właśnie teraz na marzec. Czego posłuchać?
Tysiąc myśli przychodzi mi do głowy. Pierwsza bardzo sprytna. Proszę przeczytać książkę i tam są wszystkie wskazówki. Oczywiście wiadomo, że zachęcam wszystkich do przeczytania. Ja tam często odsyłam i mówię, czego warto posłuchać albo co obejrzeć. Na pewno Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę jest tutaj jak najbardziej w temacie. Też kiedy mówisz o marcu, to ważna sprawa. Myślę, że powinniśmy o tym powiedzieć, że to jest miesiąc i urodzin pana Wojciecha Młynarskiego i niestety również jego śmierci. Więc ten marzec dla wszystkich pamiętających o Wojciechu Młynarskim jest istotny. Ja jestem wielką fanką i sobie po cichutku ćwiczę w samochodzie i mam nadzieję, że kiedyś wykonam publicznie piosenki Gram o wszystko. Bardzo mi się ta piosenka podoba. Ale też ostatnio sobie słucham takiej wykonanej właśnie taką trochę szemraną warszawską gwarą Podchodzą mnie wolne numery.
Bardzo ci, Jasiu, dziękuję za spotkanie i pod te kolejne urodziny życzę ci jak najwięcej czytelniczek i czytelników książki, a państwa zapraszam, kobiety, które śpiewały Młynarskiego, oczywiście w wydawnictwie Marginesy, warto tym bardziej w marcu.
Bardzo ci dziękuję.
To był podcast Na Marginesach. Dziękujemy za wysłuchanie. Znajdziecie nas na Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts i na stronie www.marginesy.com.pl.